Wydawnictwo MG przedstawia Dmitrij Mereszkowski, Michał Anioł. Przełożyła Wanda Kiślańska, czyta Marcin Popczyński. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Rozdział pierwszy. Wiosną 1506 roku połowa placu przed starą, jeszcze nieprzebudowaną bazyliką świętego Piotra była zarzucona olbrzymimi złomami kararyjskiego marmuru. Lśniły one na słońcu niby wielkie usypiska śniegu, błękitniejąc w cieniu. Codziennie morzem do Ostii, a następnie Tybrem aż do przystani rzymskiej, służącej do wyładowywania, sunęły wciąż nowe barki z marmurem. Zrzucone złomy zawalały przestrzeń aż do kościoła świętej Katarzyny, a także między kościołem a wąskim przejściem wiodącym z dworca Watykanu aż do twierdzy świętego Anioła. Od rana do późnego wieczoru skrzypiały koła ciężkich wozów, zaprzężonych wołami i bawołami. Słychać było okrzyki poganiaczy i stukały młoty kamieniarzy. Rzymianie, mający z dawna zakorzenione zamiłowanie do widowisk, tłumami zbierali się w Borgo, by radować oczy tymi olbrzymimi przygotowaniami. Chodziły po mieście różne słuchy, lecz pewne było jedno. Oto papież Juliusz II zamówił u florenckiego rzeźbiarza i budowniczego, Michała Anioła Buonarroti, olbrzymi grobowiec, jakiego nie dostąpili ani dawni cesarze, ani wodzowie. Na wysokości trzypiętrowego mauzoleum, otoczonego kariatydami i alegoriami wszystkich sztuk i nauk, marmurowymi kolosami i tytanami, pośród których miał zasiąść Mojżesz Długobrody, podobny do dwurogiego demona, gigant gniewny, gotowy rozbić swe przykazania, miały być wzniesione dwie rzeźby. Olbrzymia Kybele, bogini ziemi, opłakująca śmierć papieża, bolejąca nad przejściem jego do innego świata, oraz Urania, władczyni nieba. Obie zaś miały podtrzymywać trumnę Juliusza. Ludzie bogobojni uważali podobny pomysł za bluźnierczy. Jakże to? Dwie pogańskie boginie miały na barkach swych trzymać sarkofag namiestnika Chrystusowego? Tego Boga, który urodził się biedny na słomie pośród pastuszków, by ludziom głosić ukochane ubóstwo? Dla pomieszczenia nowego grobowca starożytna świątynia chrześcijańska, Bazylika Piotrowa, okazała się zbyt mała i ciasna. Juliusz, nie cofając się przed zburzeniem tysiącletnich murów świątyni, zbudowanej jeszcze za Konstantyna, postanowił wystawić nową, bardziej wspaniałą i obszerną. Całą tę sprawę oddał w ręce swego ulubieńca, człowieka gotowego na wszystko, roztropnego, usłużnego Bramante z Urbino, byłego nadwornego architekta księcia Ludwika Moro. Gdy pewnego razu stary wieśniak z Kampanii, po kilkunastoletniej niebytności swej w Rzymie, zaszedł do bazyliki, aby się pomodlić i ujrzał, w jakim opuszczeniu i poniewierce znajduje się stara świątynia, nie mógł powstrzymać łez. Kurz wielką chmarą podnosił się spod drewnianego rusztowania. Na stosy wapna, śmiecia, zrzucone były połamane kolumny z porfiru, grobowce dawnych błogosławionych kościoła Chrystusowego były zburzone. Prochy ich oddane na wiatr, a mozaiki, nad którymi pracowały całe pokolenia zręcznych majstrów, rozbijały teraz młoty najemników i żal brał patrzeć, jak delikatna, drogocenna ich powierzchnia rozsypuje się pod ciosami kamieniarzy. Bramante nie oszczędzał niczego, przed niczym się nie cofał. Nowi ludzie dawali fundamenty pod nową świątynię. Dogadzając samowoli papieża, architekt zmuszał robotników do pracy nocą. Przy świetle latarni przygotowywano cegły, gaszono wapno, nakładano cement, aby za sprawą jakoby czarodziejską wyrastały przed Juliuszem niczym spod ziemi nowe mury. Cudowny jednak budowniczy niewiele troszczył się o trwałość gmachu. Chodziło mu o to jedynie, by oszukać niecierpliwość swego rozkazodawcy. Równie jak budowniczego przynaglał papież rzeźbiarza. Rzymianie wskazywali jeden drugiemu, za kościołem świętej Katarzyny, most zwodzony, łączący korytarz Watykanu z domem i pracownią Michała Anioła. Juliusz mógł w każdej chwili dniem i nocą, niezauważony przez nikogo, przychodzić do artysty, gawędzić z nim na osobności, śledząc postępy roboty. Prałaci i kardynałowie zazdrościli przybyszowi, florenckiemu wyskrobkowi, obciosywaczowi kamieni, względów i łaskawości, jakie mu okazywał pierwszy dostojnik kościoła. Czy było to trwałe? Michał Anioł miał w istocie niebezpiecznego wroga. Chytry Bramante nagadywał nań papieża, starając się ostudzić zapał dla przyszłego mauzoleum. Udało mu się już usunąć od budowy Juliana di San Gallo, który swego czasu zbliżył Bramantego do papieskiego dworu. Teraz przyszła kolej na Michała Anioła.